Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store.
Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 108.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w pierwszym wrześniowym dniu. Czy to się komuś podoba, czy nie, czas wrócić do jesienno-zimowo-wiosennego rytmu pracy. I tak sobie myślę, że Klientomania całkiem dobrze może Ci w tym pomóc. W podcaście prawie jak w telewizji. Czas na nową ramówkę, nowe formaty, eksperymenty i jestem przekonany, jeszcze więcej inspiracji. A zatem, po pierwsze zagęszczamy, przynajmniej do końca tego roku, dla słuchających w odległej przyszłości do końca 2021 roku, kolejne odcinki Klientomanii będą ukazywały się co tydzień w środę. Po drugie, nowe formaty. Obok rozmów z Arkiem oraz naszych zapraszanymi gośćmi zaplanowaliśmy dwie serie audycji. Pierwsza to przeniesione z mojego drugiego kanału rozmowy na słuchawkach i o nim opowiem za chwilę, ponieważ tym odcinkiem otwieramy właśnie tą serię. Drugi format to moje audycje solo. I uwierz mi na słowo, to jest naprawdę duże dla mnie wyzwanie. Te audycje będą poświęcone relacji B2B, czyli budowanie relacji handlowych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i procesów obsługowych w świecie, gdzie po obu stronach stołu siedzą przedsiębiorcy. To rezultat moich doświadczeń, obserwacji i wręcz kumulacji tego typu projektów w ostatnich 2 latach. I pierwszy wniosek już na wejściu. To fakt, że temat obsługi w B2B, choć istniejący, w większości firm nie jest przemyślany, zaplanowany i opiera się przede wszystkim na gaszeniu pożarów albo takim trybie zawsze tak było i działało. Mam nadzieję, że będę mógł Ci pomóc to zmienić, jeżeli tylko zechcesz. Po trzecie, otwieramy się coraz bardziej na współpracę. Już od kilku tygodni wspiera nas Inergo Store. Dzięki temu możemy robić więcej i mam nadzieję, że to odczuwalne jeszcze lepiej. Jeżeli widzisz zatem w Klientomanii potencjał marketingowy dla swojej marki, zapraszam do kontaktu. Podsumowując, od dzisiaj, przynajmniej do końca grudnia 2021 roku, będziemy nadawać co tydzień. Będziemy spotykać się co tydzień. Będziemy przeplatać formaty, będziemy przeplatać formy. Mam nadzieję, że również dzięki temu staniemy się dla Ciebie domyślnym źródłem wiedzy i domyślnym podcastem na temat klienta i jego relacji z markami. Zanim przejdziemy dalej do zasadniczej części dzisiejszego odcinka, mam ogłoszenie, mam prośbę do Ciebie. Ważną sprawę. Przygotowuję raport. Raport, który ma odpowiedzieć na pytanie, jak oceniamy jako klienci obsługę klienta w Polsce. Przygotowałem więc ankietę badawczą, w której zbieram opinie konsumentów, czyli między innymi Twoją. Zależy mi na zebraniu jak największej liczby ankiet i oczywiście zawartych w nich odpowiedzi. I ogromna prośba zatem do Ciebie. Tu i teraz, pod warunkiem, że nie jedziesz samochodem lub nie przechodzisz przez ulicę na światłach. Poza światłami zresztą lepiej też nie. Przerwij na chwilę słuchanie, ale najpierw wejdź na stronę pod adresem tomycustomerworld.com/obsługa-klienta. Konkretnie tomycustomer.mycustomer.world/obsługa-klienta. I odpowiedz na dosłownie 19 pytań. Z zegarkiem w ręce zajmie Ci to nie więcej niż 7 minut. Link do tego badania, do ankiety znajdziesz również w notatkach do tego odcinka w aplikacji lub na stronie podcastu klientomania.pl. Oczywiście, jak tylko zbiorę dane i opracuję, podzielę się z nimi również tutaj w specjalnym odcinku podcastu. Z góry dziękuję za Twoją pomoc, zaangażowanie i czas. To naprawdę bardzo ważne. Wracamy do Klientomanii. Dzisiaj rozpoczynamy od rozmowy na słuchawkach. Świat na słuchawkach, tak lubię nazywać obszar, w którym wyspecjalizowałem się przez wiele lat, zanim zostałem klientomaniakiem, takim ukształtowanym. Tak naprawdę to zawsze nim byłem, ale nieuświadomionym. 18 lat temu, trzeba to tak nazwać, przez przypadek trafiłem do sektora usług contact center. Przez kolejne lata dałem się na dobre wciągnąć w ten świat. w świat ludzi, technologii, projektów i oczywiście klientów. Poznałem niesamowite historie osób, które tworzą świat na słuchawkach, menadżerów, ale również pracowników pierwszej linii. Część z tych historii nagrałem. Tak powstały rozmowy na słuchawkach. Historie ludzi, którzy tworzą świat na słuchawkach, ale co dla mnie najważniejsze, to jest świat dobry i pozytywny. Zapraszam na pierwszą z tych rozmów. Moim i twoim gościem dzisiaj jest Rafał Rasmus.
Witaj w rozmowach na słuchawkach. Aby poznać dzisiejszego gościa, wciśnij 1. Wszystko, co musisz wiedzieć o naszym gościu, a boisz się zapytać. Imię i nazwisko.
Rafał Rasmus.
Firma.
Media System Spółka ZOO.
Obecna funkcja w firmie.
Prezes zarządu.
Ile lat w branży na słuchawkach?
6,5 roku.
Twoje miasto.
Bydgoszcz.
Twój największy autorytet.
Robert Baden-Powell.
Ulubiona książka.
Skazani na Shawshank.
Ulubiony cytat.
Cytat Zbigniewa Herberta. Jeśli wybierasz się w podróż, niech to będzie podróż długa, wędrowanie pozornie bez celu, błądzenie po omacku, żebyś nie tylko oczami, a także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórą zmierzył się ze światem.
Gdybyś był indiańskim wodzem, jakie imię byś przybrał?
Widzący przez chmury.
Skąd się to wzięło?
Wielowarstwowe patrzenie na świat, patrzenie na ludzi, na klientów, na rzeczy, z którymi się mierzysz. Czasami jest sytuacja, że wszystko wygląda słabo, a to nagle chmurka odchodzi i widzisz coś bardziej pozytywnie. Tak samo jest z ludźmi. Musisz ich odkryć i dopiero poznajesz, jakie mają dobre cechy, co jest ważne w nich, jak można odkryć w nich, wydobyć z nich trochę więcej.
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi. Informujemy, że rozmowa jest rejestrowana.
Powiedz, w jaki sposób trafiłeś do świata na słuchawkach? Jak to się zaczęło wszystko?
Moje doświadczenia to są głównie doświadczenia sprzedażowe z rynku takiego detalicznego. Prowadziłem kiedyś sieć salonów Ery, potem salonów T-Mobile'a. Przyszedł czas na to, żeby sprzedać tą działalność gospodarczą i prowadziłem inne działalności, między innymi działalności konsultingowe dla takich firm jak Euronet, następnie Eurotelesa. I poznałem tam wiele ludzi ciekawych, między innymi takich, którzy prowadzili call center. Stąd też 6,5 roku temu poznałem osoby, które pomogły mi w zbudowaniu tego projektu.
Od strony bardziej technicznej, czy takiej właśnie operacyjnej?
I od strony technicznej, i od strony doświadczeń w call center, bo te doświadczenia, które ja miałem z rynku detalicznego, one się mają nijak do tego, jak się buduje relacje, jak się sprzedaje, jak się obsługuje klientów przez słuchawkę.
Czy to było tak, że ty jakby wszedłeś w tą branżę na słuchawkach od razu z punktu widzenia organizatora firmy, twórcy takiego biznesu. Nie z poziomu słuchawek, tak jak jest bardzo częsta kariera, tylko wskoczyłeś, można powiedzieć, od razu na stanowisko menadżerskie. Stworzyłeś je sobie.
Zgadza się. Zbudowaliśmy po prostu firmę z naszymi udziałowcami, z Jarkiem i z Pauliną. Zaczęliśmy myśleć nad koncepcją zbudowania nowej organizacji. Szukaliśmy również udziałowców. Naszym udziałowcem w tamtym czasie był Eurotel, który dał nam finansowanie. Natomiast my daliśmy to, co mieliśmy najważniejszego. Paulina z Jarkiem doświadczenie, ja natomiast dałem też doświadczenie w zakresie zarządzania, budowania struktur biznesowych. No tak to się zaczęło.
Możemy powiedzieć o pewnej historii, pewnej podróży, którą przez te 7 lat pokonałeś. Na jakie wyzwania napotkałeś się w swojej podróży do dnia dzisiejszego? To znaczy, chciałbym jakby, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak zmienił się na przestrzeni rynku. Powiedzmy, że zacząłeś na początku tej dekady z tym biznesem. To był czas w zasadzie po pewnym przełomie, z jednej strony technologicznym, po takim boomie wręcz, nawet na budowę call center 2008-2010, to był mniej więcej taki boom, kiedy nagle powstało na rynku bardzo, bardzo dużo organizacji czy struktur contact center. Jakie wyzwania, jakie przygody, można powiedzieć, w tym okresie były twoim udziałem?
No, przygodą w ogóle to była poznanie branży, tak? Czyli inaczej się pracuje, działa w rynku detalicznym, gdzie są troszeczkę inne prawa. Nie ma tylu wskaźników, nie ma tylu elementów oceny, nie ma tak szybkiej, dynamicznej oceny efektywności. Dla mnie ważną nauczką było poznanie branży, to jest raz. Z czym to się je? Tak naprawdę, jakimi wskaźnikami się operuje? Następnym bardzo ważnym elementem była dywersyfikacja w ogóle klientów, bo na samym początku naszej działalności zajęliśmy się współpracą z T-Mobile'em i pracowaliśmy w dosyć trudnym projekcie, mianowicie pozyskiwanie klientów na bazach własnych. No to był moment, w którym tak de facto mogliśmy bardzo mocno zweryfikować swoje umiejętności, również zweryfikować podejście naszego klienta. Okazało się, że po jakimś pół roku jednak nie jesteśmy w stanie pracować efektywnie na takim projekcie. I tutaj otwartość naszego klienta spowodowała, że przerzucił nas do kanału zewnętrznego, gdzie już pracowaliśmy na bazach klienta i tutaj ta efektywność zaczęła nam wzrastać. Ważnym w tym czasie było właśnie zweryfikowanie pracy nie tylko z jednym klientem. Dywersyfikacja dla każdego młodego biznesu to jest trwałość działania, więc podjęliśmy bardzo mocne działania, żeby szukać nowych partnerów biznesowych. Niestety nie było to łatwe, bo mając doświadczenie tylko w jednej branży, jesteś tak zaszufladkowany i ktoś ci mówi, nie, pan się tylko zna na telekomach, a tu się nagle okazuje, że oczywiście to jest ważne, natomiast chęć, otwartość, kreatywność to jest to, co w tym biznesie jest bardzo istotne. Więc drugim takim dużym zadaniem i z czym się spotkałem tutaj, to była właśnie dywersyfikacja źródeł zleceniodawców. Potem oczywiście to się dosyć zmieniało, dynamicznie się zmienia. Zmienił się rynek pracy, podejście do pracowników. Kiedyś jakby łatwiej było pozyskać konsultanta na słuchawkę. Ten świat się tak zmienił, że trzeba było bardzo mocno zweryfikować w ogóle podejście do ludzi, czyli jak tymi ludźmi zarządzać. To nie jest tylko kwestia pokazania wskaźników, powiedzenia tutaj masz wynagrodzenie, no idziemy w tym kierunku. Tak? Na początku to tak można było działać, teraz myślę, że to się w ogóle zmieniło, trzeba więcej siebie dawać, tak? Więcej oczekiwać przede wszystkim od siebie, a potem dopiero od ludzi, z którymi się pracuje. Ważnym jest również podejście do... Trzeba ludzi polubić, trzeba zmienić motywację jakby samego siebie i szukać motywacji dla swoich partnerów. No i to akurat jest chyba wyzwanie najważniejsze dla naszej branży. Żeby ona funkcjonowała, to musi mieć bardzo fajnych ludzi.
Wspomniałeś na początku o sposobie pracy na bazach, czyli o twoim pierwszym kliencie, czy twoim pierwszym partnerze. Czy ten aspekt właśnie pracy na bazach własnych versus bazach dostarczanych przez klienta był pewnym elementem charakterystycznym dla, nazwijmy to, początku tej dekady, jeśli chodzi o właśnie współpracę, szczególnie właśnie telekomów z outsourcingiem?
Tak, większość klientów oczekiwała od nas pozyskiwania klientów na bazach własnych. Rynek jednak się zmienia i tak de facto to już nie tylko teraz praca na bazach klientów, bo nawet praca na bazach klientów, które są dostarczane do nas, nie zawsze są efektywne. Myślę, że teraz takim wyzwaniem to jest obsługa klienta w czasie rzeczywistym, czyli jak najszybciej złapać kontakt z tym klientem wtedy, kiedy on jego oczekuje. I myślę, że to jest kierunek, w którym nasza branża powinna się rozwijać.
Do tego jeszcze wrócimy na pewno. Będę chciał ciebie dopytać właśnie o przyszłość. Natomiast tu bym chciał jeszcze ciebie troszkę dopytać o historię Mediasystemu, o to, w jaki sposób ona gdzieś ewaluowała z punktu widzenia siedziby. Na początku lutego otworzyliście swoją nową, piękną siedzibę, w której teraz siedzimy, jesteśmy. Ale właśnie, jak to było od dnia pierwszego? Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w Mediasystemie?
No pamiętam, oczywiście, że pamiętam. Pamiętam zaangażowanie, które w nas tkwiło. Zaczynaliśmy nie tak daleko stąd, bo jakieś 200 metrów od miejsca obecnej siedziby naszej, w takim starym budynku, który był przygotowany dla jednego zespołu. Zaczęliśmy z 25 osobami. Sami przygotowaliśmy ten obiekt, sami go wymalowaliśmy, sami budowaliśmy stanowiska, przygotowaliśmy się do przyjęcia naszych współpracowników, zakupiliśmy sprzęt, sami go montowaliśmy. Nasza trójka jakby budowała to wszystko od samego początku. I dużym wyzwaniem było to, żeby w krótkim czasie spowodować, żeby ten projekt był rentowny, czyli trzeba było z tych 25 osób zrobić 50 osób, potem więcej, więcej, więcej. Niestety to nie było takie łatwe, bo zbudowanie zespołu 100-osobowego zajęło nam około 3 lat, ze względu na to, że się napotykaliśmy na różne problemy. To pierwsza sprawa to jest problem jakby z sformułowaniem biznesu, czyli z pracą na bazach własnych. Uważam, że to był błąd, że nie należało jakby rozpoczynać projektu od takiego ciężkiego tematu. Druga sprawa to było oczywiście przeformatowanie tego, czyli nauczenie się pracy z naszym klientem i praca na bazach klienckich, gdzie już wtedy liczy się oczywiście jakość obsługi tego klienta, sposób komunikacji z tym klientem, elastyczne podejście do niego. To wszystko się zmieniało, bo na początku rozmowy były takie bardzo sztampowe, bym powiedział nawet, że agresywne. Teraz sposób komunikacji jest zupełnie inny, jest bardzo elastyczny. Wsłuchuje się w to, co mówi klient, wycofuje się również w momencie, kiedy ten klient nie chce kontynuować rozmowy. Początki były zupełnie inne. Ta praca była taka bardzo agresywna i zauważyliśmy, że to się zaczyna zmieniać, że klient oczekuje innego formatu współpracy. Chce inaczej rozmawiać, chce być słuchany, więc tutaj ta formuła jednak musieliśmy sobie to w głowach gdzieś poukładać, bo biznes też trzeba było inaczej poukładać, zupełnie inaczej go wyliczać, inne wskaźniki nakładać. Tak jak powiedziałem, no, trwało to bardzo długo, do momentu, w którym stwierdziliśmy, że okej, już to potrafimy, idziemy w kierunku pozyskania nowych klientów i naszym takim drugim klientem był mBank, którego pozyskaliśmy, no, 3,5 roku temu, jak się nie mylę.
A miałeś takie chwile zwątpienia, żeby rzucić to wszystko, jak widziałeś, jak wygląda rynek, pewne wyzwania, jak klienci reagują, jak zleceniodawcy, jak wygląda współpraca ze zleceniodawcami? Czy miałeś takie trudne chwile?
Miałem. No, myślę, że w działalności gospodarczej takich chwil jest wiele. One się zdarzają co jakiś czas. Dla mnie takim największym problemem był początek, gdzie na papierze biznes wyglądał świetnie, a w rzeczywistości okazało się, że w pierwszym roku strata wynosiła 650 tysięcy. I tutaj się zacząłem zastanawiać, czy ja potrafię to zmienić, czy ja potrafię ten biznes poprowadzić. Dobrze, że mieliśmy dobrych udziałowców, takich, którzy wierzyli w nas i nas finansowali. W drugim roku już nam się to zaczęło udawać. Zaczęliśmy coraz więcej robić projektów, które były efektywne. Praca na wielu bazach, na wielu projektach u jednego klienta spowodowała, że nawet dywersyfikowaliśmy to w ramach jednego klienta. No i w drugim roku było ok, tak? Była już firma dochodowa. Jak się nie mylę, było to jakieś 800 tysięcy złotych. No i przyszedł trzeci rok, w którym znowu już było słabo, bo nagle się okazało, że jak się ma jednego dużego partnera, to każdy krok, każdy ruch tego partnera firma odczuwa. I zmiana strategii naszego partnera powodowała, że jakby u nas również to odczuliśmy i to był rok dla nas bardzo ciężki. Wtedy właśnie myślałem, że to się nam już chyba nie uda i ten projekt będziemy musieli gdzieś tam zawiesić na haczyku. Ale dotrwaliśmy do końca tego roku, poszukaliśmy nowego klienta i się nagle okazało, że i ten pierwszy klient też potrafił bardzo fajnie z nami współpracować.
Mówiłeś o tym, w jaki sposób się uczyliście tego biznesu również, tak? Nie miałeś jakiejś takiej historii. Skąd czerpałeś wiedzę na ten temat, jak to robić?
Na pewno te doświadczenia początkowe to były doświadczenia naszego udziałowca, Jarka, który miał dosyć duże doświadczenia w pracy na słuchawkach. Natomiast zauważyłem, że to była taka trochę stara szkoła, gdzie trzeba wprowadzać trochę nowinek, trzeba inaczej jakby pracować nad ryzykiem pracy z konsultantami, gdzie trzeba umiejętnie planować. Ja akurat patrząc na to z boku potrafiłem to dosyć fajnie wyłapać i zobaczyłem kilka elementów, nad którymi musimy mocno pracować. Jedna sprawa to było planowanie. Planowanie kampanii. Druga sprawa to było oczywiście planowanie ludzi. Trzeci element to było planowanie ryzyka, które niesie za sobą kontrakt z naszym partnerem. No i zacząłem też zauważać, że musimy zmienić podejście do ludzi. Bo to się właśnie w tym momencie zaczęło. To mniej więcej po roku działalności stwierdziłem, że musimy inaczej zarządzać naszym personelem i od tamtego czasu konsekwentnie to realizuję.
Czyli trochę twoje świeże spojrzenie z boku, takiego trochę może neofity wręcz nawet, jeśli chodzi o świat na słuchawkach, jest czasem, może okazał się właśnie zbawienny, a nie jednak kopiowanie, powtarzanie takich utartych wzorów. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale...
Dobrze zrozumiałeś, bo tak de facto oczywiście czerpałem wiedzę również, jeździłem na różne spotkania biznesowe, brałem udział w różnego rodzaju konferencjach, gdzie poznawałem jakby rynek. Natomiast prawda jest taka, że właśnie spojrzenie z boku powoduje, że odkrywasz coś od nowa, tak? Że to, co gdzieś tam w umysłach ludzi jest niemożliwe do przejścia, chociażby w podejściu do pracowników, ja stwierdziłem, że jak to jest niemożliwe? To musi tak być, koniec dyskusji. Nie dyskutujemy nad tym, czy się da, tylko jak to zrobić.
To jest rozmowa na słuchawkach.
No bo Media System, powiedzmy sobie szczerze, nie jest firmą, która jest bardzo mocno rozpoznawalna. W zasadzie można powiedzieć, że może od roku gdzieś zaczęliście pokazywać się nieśmiało na rynku, a tak to raczej zawsze was kojarzę jako firmę, która po prostu robi swoje. Nawet jak spotkaliśmy się chyba z 2 lata temu, pierwszy raz chyba się spotkaliśmy, no to właściwie rozmawialiśmy o tym, o waszych trochę celach, o waszych planach. Natomiast no, nie macie takiego parcia, czy nie mieliście jak dotąd, takiego parcia, żeby być widocznym w tym świadku call centrowym.
No dobrze to złapałeś. No, fakt jest taki, że jakby my się w głównym mierze fokusowaliśmy na tym, żeby nam biznes wyszedł i nie fokusowałem się na tym, żeby być rozpoznawalnym. Staraliśmy się dbać, poprawiać jakość pracy z naszymi partnerami, pozyskiwać nowych partnerów. Im w głównej mierze się poświęcaliśmy i cała koncentracja szła w tym kierunku. Natomiast oczywiście im więcej firma zaczęła znaczyć, im więcej mieliśmy pracowników, to ta rozpoznawalność marki jest istotna, chociażby z tego punktu widzenia, że trzeba być widoczny, żeby potencjalni pracownicy mogli sobie wyrobić jakieś zdanie. No i tu się nie da niestety uciec od tego tematu. Dlatego potem już świadomie zaczęliśmy brać udział w jakichś konkursach, staraliśmy się być rozpoznawalni na naszym rynku lokalnym, braliśmy udział w jakichś plebiscytach, więc to ma oczywiście takie dosyć istotne znaczenie z perspektywy postrzegania i takiego PR-u, który każda firma musi robić.
Chciałbym też dopytać o też o coś, co właściwie powinienem już 2 miesiące temu zapytać, czyli na otwarciu tego biura, bo to dla was jest z jednej strony chwila przełomowa, można powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że to zmienia jakość wykonywanej przez was pracy, ale na pewno warunki jej realizacji i też postrzeganie, na pewno zmiana siedziby na tak rozpoznawalną i no, nie ukrywałem, jak pierwszy raz zobaczyłem, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca i pewnej historii, które ona opowiada. Jak do tego doszło? Jaka to była w ogóle historia związana z otwarciem waszego biura? Czy z podjęciem takiej właśnie decyzji o utworzeniu nowego takiego miejsca pracy?
Jakby konsekwencją, biuro jest jakby konsekwencją naszego podejścia do ludzi, bo zauważyliśmy już, tak jak powiedziałem, kilka dobrych lat temu, że pracownik jest najważniejszym elementem tej całej układanki. Nie klient, który daje zlecenie. Oczywiście on jest istotny z punktu widzenia biznesowego, natomiast nie byłoby tego biznesu, gdyby nie byłoby pracowników zaangażowanych zmotywowanych, chętnych, takich, którzy przychodzą do pracy. I wymyśliliśmy sobie jakieś półtorej roku temu, że żeby zrobić następny krok, to potrzebujemy zmienić siedzibę. Siedzibę, która będzie bardzo nowoczesna, która będzie dawała nam troszeczkę więcej światła, która pozwoli również zadbać o komfort naszych współpracowników, która zbuduje nową kulturę organizacyjną w firmie. I początek był oczywiście był taki, że wymyśliliśmy sobie miejsce, w którym teraz jesteśmy. To jest dworzec PKP w Bydgoszczy. Bardzo ładne miejsce, bardzo nowoczesny obiekt, który został wybudowany jakieś 3 lata temu. No jak się okazało, ten obiekt od samego początku nie miał swojego najemcy, więc my tutaj dosyć ciężko dochodziliśmy z PKP do tego, żeby jednak chcieli nam ten obiekt wynająć, żeby go jakby dopasować do nas. Udało nam się po 1,5 roku walki, mówiąc brutalnie, z PKP, doprowadzić do tego, że mamy teraz miejsce. Natomiast oczywiście miejsce to nie wszystko, bo można mieć biuro w każdym miejscu. Natomiast naszym celem było to, żeby zbudować społeczność, która będzie się czuła tutaj fajnie. Nazwaliśmy to nasze biura Media City i w ramach tej całej kampanii doprowadziliśmy do tego, że najważniejsze w City jest oczywiście człowiek. Więc wszystko, co robimy, to robimy dla naszych współpracowników. Zbudowaliśmy dla nich dobre miejsce pracy o wysokich standardach jakby takiego bytowania, gdzie jest miejsce na odpoczynek, gdzie jest miejsce na to, żeby mogli sobie spokojnie usiąść, porozmawiać, zjeść, gdzie przekazujemy im nasze motto dotyczące sukcesu, wiary w to, co mogą zrobić. I przekazujemy również taką inicjatywę, którą zaczęliśmy rok temu, że wszystko, co robimy, to robimy razem. Dla nas zaszczyt, razem na szczyt. To jest takie hasło, które promujemy od roku. A to też fajna historia, bo jak się spotkałem 1,5 roku temu z takimi moimi mentorami, to ja zawsze na początku roku staram się przygotować cele, jak każdy menadżer, dla swoich pracowników i robię strategię. Następnie tą strategię przedstawiam na spotkaniu. My takie spotkanie mamy raz w roku. I zawsze na takie spotkanie szukam osoby, która motywuje. No i wyszukałem taką osobę. Wyszukałem osobę, która jest bardzo interesującą osobą, z dużą empatią, z takim fajnym podejściem do życia. Monikę Witkowską, która jest naszym takim właśnie mentorem. I ona przyjechała na nasze spotkanie. Poprosiłem, żeby ona powiedziała o swoich pasjach, o tym, jak zdobywa góry. Monika jest zdobywczynią Korony Ziemi. W tym momencie poznała 180 krajów, na 184, jak się nie mylę, więc jej wiedza na temat przeżyć, przygód jest dosyć istotna. Chciałem, żeby ona zaszczepiła troszeczkę w moich pracownikach taką wizję, że można wszystko. I że można to zrobić i że można sobie stawiać takie indywidualne cele. Jak przyjechała na to spotkanie, to właśnie opowiadała o tym, jak ona doprowadziła do tego, że zdobyła Koronę Ziemi. To było tak inspirujące spotkanie, że moi pracownicy powiedzieli: wow, to jest coś. No i wtedy ja wrzuciłem im tą strategię, która była oparta właśnie na tej Koronie Ziemi. Pokazałem im 9 celów, które mamy. Każdy cel był oczywiście górą, którą zdobyła Monika. No i to była cała opowieść, którą potem też wdrożyliśmy w życie i wprowadziliśmy w hasłach motywacyjnych, wizualizacji naszej strony, wizualizacji tego obiektu, w którym tutaj jesteś teraz. To jest takie właśnie inspirujące spotkanie z Moniką i ona nam tak natknęła nas. Także
pamiętam właśnie moją wizytę 2 miesiące temu tutaj, pierwszy raz, i to, co mnie właściwie już na wstępie, to ja widziałem, że to miejsce opowiada historię. Tak sobie uknąłem w ogóle, że to, co zapamiętałem z 1 lutego tego roku, to było właśnie miejsce, które opowiada historię. To coś bardzo naturalnego, prawda? Że to nie są przypadkowe boksy miejsca, tylko one są też, jeżeli dobrze popraw mnie, ale one opowiadają, przeprowadzają też pracowników czy odwiedzających przez ulicę Bydgoszczy, czyli też bardzo mocno lokalnie tutaj odnajdujecie.
Wizją tego obiektu było właśnie to, żeby osadzić to w mieście, tak? Czyli nasze sale szkoleniowe to są skwery, które tutaj się odbijają w Bydgoszczy. Nasze sale odsłuchowe są fajne, fajne takie pomieszczenia, w których, które nazwaliśmy przystankami, przystankami PKP, jak się wjeżdża do Bydgoszczy.
To jest moje odkrycie. Wasze budki, tak, przepraszam, tak, odsłuchowe, to jest coś naprawdę fantastycznego, co uważam, że każde call center mogłoby sobie spokojnie zainstalować w dowolnej przestrzeni niemalże.
Tak, jest super, super urządzenie. My jako chyba jedyna firma wprowadziliśmy to w Polsce.
Nie widziałem tego tak, nigdzie, u nikogo.
Dostaliśmy informacje od naszego dostawcy. Jest to miejsce, w którym nasi konsultanci przebywają również nie tylko na odsłuchach, czy na jakichś takich meetingach ze swoimi menadżerami, ale oni również korzystają z tego, jak chcą pogadać, wchodzą do takiej budki i przeprowadzają sobie rozmowy. Tych budek jest dosyć dużo, jest ich chyba 6, więc każdy zespół ma swoją taką indywidualną budkę.
Wrzucimy zdjęcie, żeby okay, było wiadomo, super, o co chodzi. Dobrze, Rafale, menadżer call center, contact center. Kto to taki? Jakie cechy na bazie twojego bogatego doświadczenia powinien mieć przywódca contact center?
Przede wszystkim musi lubić ludzi. To jest numer jeden i najważniejsza rzecz, którą musi posiadać każdy menadżer, w szczególności menadżer call center, bo no to jest skala osób, tak, do których trzeba lubić, których trzeba zrozumieć, do których trzeba znaleźć jakiś klucz. I to jest rzecz, która jest najważniejsza. Następny element to jest oczywiście konsekwencja, czyli nie bać się podejmować decyzji i potem być bardzo konsekwentnym, bo tutaj konsekwencja czy w pracy nad ludźmi, nad projektem jest bardzo istotnym elementem. Trzeba być wizjonerem, trzeba po prostu przedstawiać swoje wizje, nie bać się je wdrażać, bo taką pułapką dla nas wszystkich jest to, że gdzieś się zamykamy w krótkich tematach typu zlecenie, no i co dalej? No dalej trzeba gdzieś kreować jakąś wizję, bo bez tej wizji nasi pracownicy troszeczkę błądzą po omacku, więc trzeba starać się wdrażać takie nowe koncepcje. Poszukiwać nowych projektów, bo dużo można się nauczyć
czyli
od...
Biznes,
tak. Dużo można się nauczyć od naszych zleceniodawców. W większości zleceniodawcy się otwierają na taką fajną współpracę, gdzie można sobie przekazywać informacje w dwie strony, słuchają tego, co się mówi. Daje nam to również taką perspektywę, że jeżeli mamy dobrego zleceniodawcę, bardzo wymagającego, który stawia na jakość obsługi klienta, możemy to przyłożyć na inne projekty, bo to jest właśnie najlepsza chyba taka nauka, która płynie ze współpracy takich z dobrymi, wymagającymi partnerami.
To jest zresztą, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed naszym nagraniem, osiągnięcie ostatnich lat, można powiedzieć, tej ewolucji tego rynku, że zleceniodawcy, podejście zleceniodawców bardzo mocno się zmieniło. Oni się bardziej otworzyli, prawda? I coraz więcej z nich staje się realnymi partnerami w tym biznesie.
Tak, tak. Tu muszę to podkreślić, że faktycznie dobrze zleceniodawcy otwarci na naszą współpracę stają się takimi partnerami na dłużej, bo osiągamy wspólnie wysokie cele, także, czyli ta nasza
razem
wizja
na
razem na szczyt jest tutaj jak najbardziej na czasie. No i jeszcze taka rzecz, którą powinien mieć każdy menadżer, to on powinien być takim trochę poszukiwaczem nowych wyzwań, tak? W zakresie technologii, którą wdrażamy w naszych firmach, my jesteśmy, powinniśmy być takimi specjalistami od kontaktu, czyli szukać nowych technologii, które dają nam takie możliwości.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Dobrze, to teraz może, ponieważ ja lubię wkładać kij w mrowisko, to mam dla ciebie dwa. Pierwsze, call center czy contact center? Czy to jest dla ciebie różnica?
Contact center. Okay. Zdecydowanie contact center.
A czyli jak słyszysz call center, to jest to dla ciebie jakiś problem?
Nie jest problem, ale myślę, że to trzeba odczarować. Tą branżę okay. trzeba odczarować. Nie, te słowa muszą zniknąć jakby z naszego słownictwa, bo uważam, że jesteśmy specjalistami od kontaktu, czyli wszystko, co powinniśmy robić, to właśnie unikać tego.
Czyli sugeruję, że powinienem zmienić nazwę fundacji.
No, myślę, że dobrze by było.
Dobrze. To drugi. Drugi kij w mrowisko to jest jeszcze ten, który nie był publikowany i nigdy, który nie omawialiśmy w serwisie na słuchawkach. Czym dla ciebie jest branża call center? Jak ją definiujesz? Gdzie są ramy? Kogo możemy zaliczyć, a kogo nie możemy, albo nie, kogo ty zaliczasz, albo nie zaliczasz do tego sektora?
Ogólnie rzecz ujmując, jest to pierwsza linia wsparcia klienta. Natomiast kogo zaliczamy? Oczywiście zaliczamy firmy podobne do naszych, firmy, które przejmują kontakt z klientem. Są to również dostawcy technologii, bo bez nich właśnie ten kontakt wielokanałowy byłby niemożliwy. Oni to de facto generują pomysły na to, jak można się skontaktować z klientem, więc jak najbardziej ta dostawcy systemów są tutaj mile widziani. Również uważam, że specjaliści w zakresie tworzenia pewnych standardów, bo dyskutujemy tutaj o jakości, którą wdrażamy w naszych firmach, no i skąd tą jakość pozyskać, tak? Oczywiście nasi dostawcy mówią jedno, my musimy gdzieś to sobie przetrawić, starać się dopasować, ale nie ma to jak właśnie doświadczenia, które się buduje z właśnie między innymi dzięki konferencjom, które są organizowane, bo one pomagają w zrozumieniu biznesu z innej strony. Czasami my nie mamy dostawców czy zleceniodawców konkretnej branży. Chcemy do tej branży, że tak powiem, zapukać i zaproponować swoje usługi, ale nie wiemy, z czym to się je. Więc tego typu wydarzenia pomagają nam w zrozumieniu biznesu, nakierowują nas również na to, czego nie mamy, co powinniśmy u siebie zmienić, w jaki sposób powinniśmy zareagować na pewne sprawy. Oczywiście dają nam taki pogląd na to, co się zmienia w tej branży, czy w naszej rzeczywistości obsługi klienta z innej perspektywy, bo my zamknięci w swoich światach, w swoich firmach, widzimy to w sposób czasami ograniczony, więc tego typu spotkania dają nam możliwość na zbudowanie takiego szerszego horyzontu i zweryfikowaniu, czy możemy się tam również w tym odnaleźć.
A czy jesteś w stanie opisać albo scharakteryzować, albo ocenić, może to jest najlepsze strony, jaki jest stan takiego współpracy czy współdziałania? Czy ta branża jest, czy można powiedzieć o jakiejś właśnie organizacji tej branży?
Chyba nie, bo tak szczerze mówiąc jest wiele organizacji, które próbują coś zrobić, próbują poznać osoby, wymienić doświadczenia. Natomiast tu chodzi o otwartość, o to, żeby starać się z kimś dzielić i wydaje mi się, że nie ma na ten moment takiej organizacji, która jest w stanie złączyć wszystkie osoby i uczynić nas otwartymi. I to jest, myślę, wyzwanie dla chociażby twojej organizacji.
Tak jest. Dobrze, to wróćmy do pytania, które już zapowiedziałem wcześniej. Jak ten świat na słuchawkach będzie ewoluował? To znaczy, w którym, co nas czeka, w którym kierunku według ciebie w najbliższym czasie kontakt center, jak to kontakt center w przyszłości będzie wyglądać? W tej najbliższej, przewidywalnej, jakby może nie pójdźmy jak za 50 lat, ale w tym zakresie, gdzie ty masz realny wpływ dzisiaj, w jaki sposób tą firmę ustawiać?
Wydaje mi się, że to właśnie wielokanałowość w kontakcie z klientem, sposób wyboru kontaktu, na który klient ma ochotę. Pracując z naszymi zleceniodawcami, oni już oczekują od nas więcej. Nie tylko podjąć rozmowę, nie tylko ją wywołać, ale również doprowadzić do tego, żeby komunikować się w taki sposób, jaki klient chce. Czy to za pomocą czatu, czy to za pomocą jakiegoś formularza, czy to za pomocą wideo konferencji, czy to za pomocą jakby takiej szybkiej komunikacji w czasie rzeczywistym. To jest to, na co wydaje mi się powinniśmy postawić wszyscy w tej branży contact center. Natomiast oczywiście dużo jest mowy o tym, o botach, o jakiejś sztucznej inteligencji. Właśnie, są różne
próby. Tu dopytać, jakie jest twoje zdanie na temat tego szumu? Właśnie pytanie, czy to jest szum, czy to jest realna, namacalna być może już przyszłość?
Oby nie.
Oby nie.
Oby nie, natomiast nie możemy tego ignorować, bo o ile część naszych klientów nie zdecyduje się na kontakt czy na rozmowę z jakimś botem, to część nowych klientów, młodych, oni już są bardziej zakorzenieni w takim środowisku, że nie za bardzo chcą rozmawiać, wolą konkretnie odpowiadać. Czasami się wstydzą, więc takie urządzenie pozwoli im na to, żeby szybko załatwić swoją sprawę. Natomiast oczywiście dalej, w dalszym ciągu będzie potrzeba takich firm jak nasze, bo jest wiele procesów, usług, produktów, które wymagają jednak szybkiej rozmowy, wejście w interakcję z klientem, zrozumienie tego klienta, czasami wydobycie jego konkretnych potrzeb i ustawienie pod konkretne usługi.
To jest rozmowa na słuchawkach.
Dziękuję. Przejdźmy teraz do części rekreacyjnej. Robert Baden-Powell. Jesteś harcerzem? Byłeś harcerzem?
No ponoć jak już się było, to się jest.
To się jest, nie?
Tak.
To jest akurat... się? Ile lat?
Wiesz co, no to jak byłem młodym chłopcem, zuchem, aha, to tamtego czasu gdzieś w tym środowisku się kształciłem. Aha. Byłem zastępowym, drużynowym, oboźnym. Prowadziłem swoje drużyny harcerskie, więc gdzieś tam jest mi to bliskie. Bliskie to też jest między innymi dlatego, że jest natura, tak? Że jednak spędzaliśmy dużo czasu na obozach. Mam przyjaciół z tamtego czasu, przyjaciela w zasadzie jednego, z którym jeździmy co roku w Bieszczady. No i sobie przypominamy tamte miłe chwile. To jest również czas, w którym się dosyć dużo nauczyłem, bo chociażby organizacji pracy, tak? Gdzie trzeba było wstać o określonej godzinie, był plan dnia, ja musiałem ten plan zrealizować, były jakieś gry, zabawy motywacyjne, więc to też mi teraz jest czasami potrzebne w mojej pracy, bo jestem osobą kreatywną, więc wiem, że wszystko można zrobić i się nie zamykam na jakieś elementy, więc no to właśnie ten mój bohater, który gdzieś tam w głowie mi od młodych lat siedzi. I wydaje mi się, że dzięki tym doświadczeniom pierwotnym z młodych lat daje mi to teraz satysfakcję i dużo pomysłów na ten moment.
Tak, potwierdzam, że to jest harcerstwo w moim przypadku, no to było no kilkanaście lat, praktycznie do studiów, chyba do pierwszego roku studiów, gdzieś tam jeszcze biegałem w krótkich spodniach. To było coś fajnego. Także bardzo się cieszę, bardzo, w zasadzie zaskoczyłeś mnie, prawdę mówiąc, ale bardzo, bardzo pozytywnie.
Ale wiesz co, jak się spotyka osoby w biznesie i czasami się schodzi właśnie na takie tematy prywatne, to ja dosyć wiele osób odkrywam. Dzięki właśnie takim stwierdzeniu, że ktoś tam kiedyś w harcerstwie i tak dalej.
Ale harcerstwo się bardzo mocno zmieniło, nie masz takiego wrażenia? To znaczy ja, wiesz, patrzę na to, że my faktycznie budowaliśmy, jak jeździliśmy na obozy, to budowaliśmy wszystko, że tak powiem, sami. Nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie było gazu, nie było prądu. No dzisiaj podstawowym wyposażeniem chyba na obozie to jest mimo wszystko jakiś albo agregat, albo prąd, no bo jakoś trzeba te telefony naładować, prawda?
No tak, wiesz, no życie się ogólnie zmienia. Tutaj nie można iść pod prąd.
Pod prąd i udawać, że...
Ale miałem też takie doświadczenie. 2 lata temu wziąłem dzieci od mojego kuzyna i poszliśmy sobie w Sudety połazić. 3 dni z takimi brzdącami, które miały tam po 8-9 lat. Jeszcze dzieci od jego znajomych, była nas chyba tam 8, jak się nie mylę. Byłem ja, jeszcze jedna osoba dorosła, plus moja córka, to były osoby dorosłe i muszę powiedzieć, że odkrywaliśmy z tymi dzieciakami rzeczy od nowa. Uczyliśmy ich właśnie, jak rozpalić ognisko, uczyliśmy, jak szliśmy trasą, na co mają zwracać uwagę. Również śpiewaliśmy wieczorem przy ognisku, naprawdę było bardzo fajnie i po tych 3 dniach te dzieciaki przyszły i one nie miały telefonów, tak? One powiedziały, wow, ale fajnie było, nie? Z wujkiem byliśmy, było super.
A to ja dopytam jeszcze o jedną rzecz, chciałbym zweryfikować swoje spostrzeżenie, które ma wbrew pozorom bardzo dużo wspólnego z call center. Pamiętasz lata jeszcze powiedzmy 80. nosić mundur, czy lata powiedzmy końcówka lat 70. nosić mundur harcerski to było coś, tak? To był pewien zaszczyt. Mam wrażenie, że im dalej w las, końcówka lat 80. to mundury zaczęło się chować pod kurtkami. Jaka jest twoja, czy jakby podzielasz tego typu obserwacje, że w pewnym momencie to nie było już takim elementem, którym warto się było chwalić, że jestem harcerzem, pokazywać? Jakie to ma odniesienie do pracy w call center? Pytanie. Zauważyłem, że ludzie niechętnie mówią, przyznają się do tego, że pracują w call center. Nawet jak ja mówię, że pracuję, prowadzę fundację call center, call center.
No to trzeba odczarować, tak jak dyskutowaliśmy wcześniej. Tą branżę trzeba trochę odczarować. Trzeba mówić o pozytywach tego wszystkiego, o możliwościach kariery młodych ludzi.
Pokazywać je chyba
pokazywać,
w ogóle.
Pokazywać, tak, to. Ale również starać się jakby z nimi rozmawiać i pokazać, że to nie jest tylko praca na słuchawce, tak? To jest możliwość bycia menadżerem w bardzo młodym wieku. To jest pokazanie ścieżki kariery, gdzie na przykład u nas w firmie jest jakby idąc od dołu, jest konsultant, podlider, lider, koordynator, kierownik projektu i dyrektor, tak? Oni mogą się rozwijać, natomiast muszą chcieć, więc ważne jest to, żeby wydobyć od nich tą możliwość i chcenie, tak? I tutaj wydaje mi się, że właśnie te odniesienie do tego harcerstwa, w którym uczyliśmy się zarządzać młodymi ludźmi, którzy nie byli doświadczeni, ale mieli jakąś taką pasję, to teraz właśnie musimy to zrobić, tak? Czyli też te pasje starać się od nich wyciągnąć i pokierować w taki sposób, żeby oni chcieli chcieć.
Fajnie. Dzięki za rozmowę o harcerstwie. Aż się zrobiło od razu tak, jak przy ognisku. Czy oprócz właśnie harcerstwa, albo tego, co pozostało po tym, co ciebie ukształtowało, poza pracą masz też jakieś pasje, którym się oddajesz?
Oczywiście, że mam pasję.
Wiesz, myślę, w jakim kierunku ja zmierzam, ale...
Wiem, w jakim zmierzasz. Natomiast mam pasję i staram się te pasje jakby cały czas rozbudowywać. Na przykład jestem fanem audiobooków. To wynika chociażby z tego, że dużo czasu spędzam w samochodzie i mam dosyć słuchania radia, wiadomości politycznych i tak dalej.
To teraz jeszcze podcastu będziesz słuchał.
No, na pewno tak. I tutaj uwielbiam właśnie słuchanie audiobooków. Jestem fanem Chyłki, Mroza, jestem fanem również nowych takich elementów związanych z przetłumaczeniami niektórych książek, które u nas się pojawiają dosyć szybko, bo to jest branża, która się bardzo dynamicznie rozwija.
A co ostatnio przesłuchałeś, przeczytałeś?
Przesłuchałem akurat, słucham teraz Testament Mroza. To jest nowe wydanie. Jak się pojawia książka, to momentalnie się pojawia, wiesz, to wszystko w audiobookach. I daje to taką też frajdę, że ja czekam na to wyzwanie i dostaję też również zaraz informację na telefon, że jest jakaś fajna rzecz, więc cyk, wchodzę, ściągam. Ten Skazany na Shawshank, którego też tutaj omówiliśmy, mam tego audiobooka i słucham go tak raz na 3 miesiące. Uwielbiam tą książkę. Wracam, po prostu jest to coś niesamowitego. Ale również lubię czytać książki takie w takiej normalnej wersji papierowej. Tutaj jednak czas, czyli wakacje, to jest ten moment, do których sięgam. Słucham muzyki, staram się tutaj nawet w biurze, mam kilka fajnych płyt, które sobie tam odsłuchuję i moi współpracownicy pukają, zrób głośniej, okej, to robię głośniej. Oczywiście pasją jest również to, że lubię przygodę, tak? Lubię podróże. I te małe, i te duże, tak jak to, takie hasełko. Staram się spędzić dużo czasu z moją rodziną. W tamtym roku kupiłem kampera i staramy się z żoną wyjeżdżać, na przykład bierzemy rowery, pek, no i niedaleko gdzieś tam jedziemy sobie w Bory Tucholskie albo na Kaszuby.
Chcemy poznać Polskę, nie?
Tak, ale wiesz co, chcemy poznać właśnie Polskę, bo się wyjeżdża w różne miejsca, natomiast tak de facto potem nie znasz Polski. W tamtym roku w maju byliśmy w Białymstoku, w Supraślu. Jestem pod wrażeniem tego miejsca. Życzę każdemu, żeby sobie tam pojechał, zobaczył tą wieś Białostoszczyznę i pojeździł sobie tam rowerem, bo naprawdę są bardzo, bardzo fajne miejsca. Ale staramy się też zdobywać coś więcej, więc dużo chodzimy z żoną po górach. To w tym kierunku mam iść?
No, wiesz.
No właśnie.
To są twoje pasje, nie moje. Chociaż nie ukrywam, że blisko mi jest do tego.
Moje pasje to jest jakby spełnianie marzeń. I idąc właśnie w kierunku tych marzeń, marzeniem mojej żony było wejście na Kilimandżaro. To nie było moje marzenie, to było jej marzenie, ale spełniamy te marzenia wspólnie czasami.
Chciałeś jej puścić sam.
No właśnie. A po rozmowie z Moniką jakby doszedłem do wniosku, że kurczę, no mogę to zrobić, tak? Więc rok temu stwierdziliśmy, że wchodzimy na Kilimandżaro. Udało nam się wejść, zrobiliśmy to w tym roku w lutym weszliśmy 8 osób z naszej grupy, wszystkie osoby weszły, także sukces. A z nami równocześnie szła ekipa ochrony rządu z Kosowa, 6 komandosów, z których weszło 3. Więc nie tylko
mięśnie,
tak, tylko chęci jakby dają tą możliwość właśnie zdobywania fajnych rzeczy.
No ale właśnie, no bo to ja bym chciał cię odpytać troszkę o to Kilimandżaro, bo no patrzę się na tą górkę, no górka jak, trochę jak Bieszczady, tak? Generalnie z daleka wygląda łagodnie, takie raczej wypłaszczenie, ale z tego coś, co czytałem też w różnych książkach o przygodach, czy właściwie wspomnieniach ludzi, to wcale to tak nie jest łatwo, tak? Tam wleść na górę.
No wydawało się właśnie, tak jak mówisz, że to są takie trochę Bieszczady. A Bieszczady znam, więc stwierdziłem, jak kurczę, no taki trekking, nie? Oczywiście to jest trekking. Pierwszych, my wchodziliśmy akurat 6 dni na tą górę. Pierwsze 2 dni to było takie wejście z jakiegoś poziomu 1800 na jakieś 2700, potem na 3600. Więc można było sobie po prostu wejść, popatrzeć na przyrodę, która jest oczywiście fascynująca i ta temperatura też nas tam grzała. No ale im wyżej, tym gorzej. Trzeciego dnia już stwierdziliśmy, że no jednak to oddychanie tym powietrzem jest zupełnie inne. Że tak, że tutaj jednak trzeba tą aklimatyzację zacząć zdobywać. Nasza przewodniczka zrobiła taki postój trzeciego dnia właśnie na aklimatyzację. To nam dużo dało, bo weszliśmy na górkę jakieś 400 metrów wyżej, zeszliśmy. Po kilku godzinach zaczęliśmy funkcjonować normalnie. Organizm zaczął normalnie działać. No ale następnego dnia musieliśmy przejść do następnego obozu, tak? Czyli czwartego dnia już szliśmy do obozu na poziomie 4700 metrów na Kibo. No i tam już ostatnie kroki, to tak jak stary dziadek, po prostu nie mieliśmy, wiesz, powietrza, siły, tlen gdzieś tam nam uciekło. I potem stwierdziłem, kurczę, to jednak nie będzie takie łatwe. No ale kilka godzin postoju, bo mniej więcej o godzinie 16 tam dotarliśmy. Mieliśmy czas do godziny 23, więc kilka godzin pozwoliło nam, że jednak się zaklimatyzowaliśmy, że głowa nas przestała boleć. No i przed nami było wyzwanie zdobyć Kili, czyli ostatni odcinek, który był bardzo ciężki, bo po pierwsze trzeba wejść na samą górę, ale potem trzeba jeszcze zejść obóz niżej, czyli to, co my robiliśmy dnia trzeciego. Łącznie tutaj w kilometrach może bym tego nie mierzył, ale około 20 godzin wędrówki. I niestety również góra obnaża, tak? Bo nagle się okazuje, że widzisz tą górę z tego poziomu tam 4700, mówisz, no do takiego, do Gilman's Pointu jest jakieś 500, więc to jest niedaleko. No, tylko wchodzisz w nocy, tak? Wchodzisz bardzo powoli. Jest może nie zimno, ale przez to, że idziesz wolno, zaczynasz odczuwać temperaturę zupełnie inaczej. Im wyżej, tym zaczyna brakować ci tlenu, tak? Ludzie reagują różnie. Jedni mają jakieś torsje, inni mają jakieś rozstroje żołądka. Widzisz światełka ekip, które idą przed tobą i mówisz, kurczę, to jest 50 metrów, 100 metrów, ale ty tam idziesz godzinę. Więc to wszystko gdzieś w głowie trzeba poprzestawiać i znaleźć motywację, której w tym momencie nie ma, tak? Bo mówisz, kurczę, po co ja tam idę na tą górę? Włażę, no idę, no. Ale jak wchodzisz na te 5500 i zaczyna się wschód słońca i widzisz z tego poziomu przepiękne widoki. Z jednej strony ja wyciągnąłem telefon, nagrałem jakiś taki właśnie widok z góry, ten zachód słońca. I tak szczerze mówiąc, dobrze, że ja to zrobiłem, bo po czasie stwierdziłem, że ja w ogóle tego nie pamiętam. Że mój organizm się tak wyłączył, że jedyna myśl, którą miałem, to mówię, kurczę, trzeba usiąść, tak? Trzeba usiąść spokojnie, odpocząć. No ale przewodnik mówi, nie, no nie ma siadania, idziemy. Mózg mówi jedno, ktoś mówi drugie. Więc na szczęście doświadczone osoby były z nami, nas pokierowały dalej. Wyszliśmy na sam szczyt. Zajęło nam to dodatkowo jeszcze 2 godziny. Więc około godziny 9 byliśmy na szczycie, w którym każdy taki Kilimandżaro rozpoznaje, bo to jest specyficzne, taka konstrukcja drewniana, gdzie masz tutaj, zdobyłeś szczyt, gratulacje i tak dalej. I nagle się okazuje, że tam jest, wiesz, trochę ludzi, no bo z nami mniej więcej wchodziło strzelam teraz, około 200 osób z różnych miejsc. No i trzeba było odczekać tam, żeby dojść do tego miejsca.
Żeby było, sobie, że byłem.
Tak, zrobić sobie zdjęcie i powiedzieć, kurczę, zdobyłem tą górę. No ale wtedy reakcje, wiesz, są takie, że czasami po prostu już nie masz sił na nic. Więc jak masz tam być, stoisz przed tym, mówisz, no uśmiechnę się do tego zdjęcia, żeby było fajnie. Ale jesteś tak wypruty, że w zasadzie nie myślisz o tym, żeby cieszyć się, tylko jak najszybciej zejść z tej góry.
Czyli to jest troszkę inaczej niż wchodzenie po górach, powiedzmy nawet w naszych Tatrach, tak?
Zupełnie inaczej, bo w naszych Tatrach musisz mieć kondycję, bo wchodzisz w miarę szybko.
Tak, i szybko efekt jest
osiągany. Tak, i jest to jakby, ta motywacja jest no, jakby widoczna. Tutaj to trwa bardzo długo i tą motywację musisz wydobywać z siebie, tak? Na początku mówisz, super, wchodzę, zdobędę, potem mówisz, po co ja tam idę? Na końcu jesteś tak zrypany, że nie masz sił, żeby w ogóle myśleć, a potem jeszcze musisz wydobyć tą motywację, żeby wejść na tą górę i ten proporczyk przysłowiowy pokazać, a w międzyczasie masz, wiesz, dużo czasu do myślenia, no 7 godzin, gdzie idziesz non-stop, no i co, no sam sobą, ze swoimi myślami, patrzysz na żonę, że też walczy z tą górą, mówisz, słuchaj, musisz się napić wody, bo tam trzeba pić około 5 litrów dziennie, żeby ten proces aklimatyzacyjny szedł bardzo sprawnie. Więc masz te myśli takie, z jednej strony walczysz o tą górę, z drugiej strony opiekujesz się osobą, którą kochasz i jeszcze do tego zdobywasz gdzieś motywację. Nie? Także ciekawe wydarzenie. Myślę, że każdy powinien coś takiego spróbować.
Każdy swoim Kilimandżaro musi jakoś tak, tam tak, raz w życiu
zdobyć,
przynajmniej.
Bo daje to dużą frajdę.
No właśnie, czego nauczyła cię ta wyprawa? Czy masz jakieś takie twarde, no może nazwijmy je biznesowymi wnioskami, którym mógłbyś się podzielić? Bo już dużo jakby mówiłeś o z tych, czego cię nauczyło, czy właściwie co osiągnąłeś, co przeżyłeś, ale gdybyś miał taki jakiś wniosek komuś przekazać z tej wyprawy?
Pierwszy raz poznałem organizm od takiej ekstremalnej strony. Ja nie znałem mojego organizmu. Ja myślę, że to mi pozwoliło jakby poznać siebie troszeczkę na nowo. Natomiast nauczyło mnie konsekwencji takiego myślenia w przód. Znaczy, zawsze to gdzieś tam mamy, to myślenie w przód. Natomiast tutaj ewidentnie ta góra dała mi takiego kopa na to, żeby ją zdobyć, żeby tą motywację zdobywać mimo różnych przeszkód.
To jest rozmowa na słuchawkach.
To mam jeszcze do ciebie ostatnie pytanie. Gdybyś naszym słuchaczom miał dać tylko jedną radę bazującą na twoich osiągnięciach, doświadczeniach, to jakby ona brzmiała?
Ogólnie bądź sobą. Tymi dwoma słowami bym jakby zamknął, ale rozbuduję to troszeczkę do tej
na
wypowiedzi.
Potrzeby.
Tak, na potrzeby tej wypowiedzi. Nie robić niczego wbrew sobie. To jest ta rzecz, która siedzi w nas głęboko. Bo jeżeli robisz to, co lubisz, no to nie męczysz się, daj ci to frajdę. Trzymać zdrowy balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym. I tutaj, jak byłem młodszy, to tak to różnie było. Teraz uważam, że to jednak jest bardzo ważne, żeby ten balans trzymać. Konsekwentnie wdrażać różne pomysły biznesowe. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że to jest głupie, że po prostu nie ma to sensu, słuchać tych wypowiedzi i starać się oczywiście wyciągać wnioski. Jeżeli one są na tyle krytyczne, to je modyfikować, ale nie odpuszczać od tych elementów. No i jakby następna rzecz to realizować marzenia. To jest to, żeby być właśnie sobą. Jeżeli nas ktoś polubi takim, jakim jesteśmy, to ten biznes wyjdzie. Jeżeli nas nie polubi, nie ma chemii, możemy się starać na różne sposoby, ale to po prostu nie będzie ważne.
Słuchaj, pięknie ci dziękuję. Pięknie ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do naszej, można powiedzieć, pierwszej rozmowy na słuchawkach. Dziękuję ci za moje odkrycia. Ciebie autentycznie, którego nie znałem ciebie aż tak dobrze wcześniej, bo tak jak mówiliśmy, nigdy nie mieliśmy wiele sytuacji przez ostatnie chociażby 7 lat ciebie w tej branży, żeby się spotkać, żeby rozmawiać i żeby przede wszystkim poznać siebie właśnie tak trochę od kuchni. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. No i co? Życzę kolejnego Kilimandżaro, chociaż niekoniecznie to musi być ta góra.
Ja też bardzo dziękuję za to, że mnie zaprosiłeś do tej rozmowy, za to, że mogliśmy pogadać i faktycznie no, trochę lat już minęło, a my nie mieliśmy czasu nigdy na to, żeby tak szczerze sobie pogadać. Fajnie, że zadałeś takie pytania, że mogliśmy tutaj odkryć siebie troszeczkę też z innej strony, bo ja również się poznałem ciebie z tej strony, której nie znałem, także dzięki bardzo za takie możliwości i mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Będziemy się spotykać przy różnych okazjach i ja z przyjemnością będę się również i dzielił i zbierał pomysły, które gdzieś tam będziesz w swoich zawodowych tematach realizował.
Trzymam za słowo.
Dzięki bardzo.
Cześć.
Hej.
Partnerem podcastu jest Inergo, Apple Authorized Enterprise Reseller. Zapraszamy na inergo.store. Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.